Tu Radio Pozore, witamy serdecznie Państwa w audycji z cyklu Połączenie nie z tej ziemi, czyli o liturgii. Dzisiaj będziemy rozmawiać z księdzem Marcinem Aleksym, moderatorem diecezjalnym Ruchu Światło Życie diecezji bielsko-żywieckiej. Witamy księdza.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Przy mikrofonie
Monika Liścińska
i Przemysław Cierniak. Proszę księdza, czym jest dla księdza okres Wielkiego Postu?
To przede wszystkim czas przygotowania do świąt paschalnych. Tak rozumiem, przeżywam Wielki Post, tak też uczy mnie Kościół z dokumentów. Czas, w którym przygotowuję się i innych do przeżycia tych najważniejszych dni, najważniejszych świąt, jakie mamy w roku kościelnym. Przeżycia zwłaszcza nocy paschalnej, kiedy to odnawiamy nasz chrzest, a w ten sposób rodzimy się na nowo do życia wiecznego, bo to tak narodziliśmy się na chrzcie świętym, odnawiając chrzest, cyklicznie co roku odnawiamy swoje życie duchowe, życie z Bogiem. Rodzimy się na nowo do życia wiecznego.
A jest jakiś moment Wielkiego Postu, który ksiądz szczególnie lubi, ceni, jest dla księdza ważny?
Takiego momentu nie ma. Cały Wielki Post, ponad 40 dni są jednym wydarzeniem praktycznie. Dlatego właśnie, że są przygotowaniem do tych najważniejszych dni i to dokonuje się etapowo. Także jakiegoś takiego momentu szczególnego trudno mi wyróżnić.
A też takim ważnym chyba momentem Wielkiego Postu dla każdej parafii są rekolekty. I czy ma ksiądz, chciałabym zapytać, w jaki sposób wybiera ksiądz rekolekcjonistę, który przyjdzie właśnie co roku do parafii i czy to jest właśnie jakiś szczególny wybór?
Tak. Takim kryterium jest możliwość ukazania tematu roku, bo cały rok liturgiczny próbuje jakoś tak kształtować, oczywiście sam też przeżywać, jak Kościół nam proponuje, bo tych haseł na rok duszpasterski. I w związku z tym też, żeby ten temat wyeksponować, jakoś go ukazać, żeby parafianie mogli go też przeżyć, no to jest kryterium doboru właśnie w kolekcjonistce.
Ja mam pytanie jeszcze a propos Wielkiego Postu. Ile on tak naprawdę trwa? Mówi się, że trwa 40 dni, ale te sposoby liczenia są różne. Ludzie czasami mają problem z określeniem, kiedy kończy się Wielki Post.
No tak, to jest cała historia. Tak naprawdę to post trwa 44 dni. To się wiąże z tym, że rozwój myślenia o Wielkim Poście był bardzo różny w historii, stąd te zawirowania. Te 4 dni dodatkowe to są dni, które rozpoczynają się od środy popielcowej i tak zwanych dni po popielcu, bo w roku liturgicznym wszystkie okresy zaczynają się od niedzieli. Wyjątek jest właśnie Wielki Post i stąd te 4 dni dodatkowe. Wielki Post kończy się wieczorem Wielki Czwartek.
A kiedy i dlaczego zasłania się krzyże w kościołach? Teraz jakiś czas temu mieliśmy okazję zaobserwować takie wydarzenie w naszych parafiach. Kiedy dokładnie to się dzieje i dlaczego to się robi?
Piąta niedziela Wielkiego Postu. Konferencja Episkopatu Polski zdecydowała, żeby ten zwyczaj zostawić. A ma to pomóc w głębszym przeżywaniu męki i śmierci Pana Jezusa. Chodzi o to, że jak powiedziałem wcześniej, cały Wielki Post jest przygotowaniem do świąt paschalnych, głównie do odnowy Chrztu Świętego. Dlatego też ta pierwsza część Wielkiego Postu głównie akcentuje temat pokuty i nawrócenia. Chodzi o to, żeby wrócić do tego wszystkiego, do czego zobowiązaliśmy się na Chrzcie Świętym. Natomiast od piątej niedzieli Wielkiego Postu szczególnie wpatrujemy się już w mękę Pana Jezusa, która jest dla nas motywacją dla tego nawrócenia, dla tej pracy nad sobą. Żeby nie zatrzymywać tylko na zewnętrznych obrazach męki pańskiej, żeby nie skupiać się tylko na tych zewnętrznych szczegółach. Kościół zasłania przed nami wizerunki Pana Jezusa ukrzyżowanego, żebyśmy bardziej duchowo weszli w tą tajemnicę.
A jak dobrze przygotować się do świąt wielkanocnych?
No najprościej przez głębokie przeżycie Wielkiego Postu. Tak by było najłatwiej. Myślę, że to jest pewien sposób. Tym bardziej, że zwłaszcza jeśli chodzi o cykl A czytań biblijnych roku liturgicznego, tam poszczególne niedziele, poszczególne liturgie słowa w niedzielę skupiają się na tak zwanych katechezach chrzcielnych. Kiedyś to były niedziele skrutyniów dla katechumenów, dla przygotowujących się do chrztu. Myślę, że to dla każdego chrześcijanina, który chce odnowić swój chrzest, jest jak najbardziej aktualny program. Kiedy najpierw jest wezwanie do życia Słowem Bożym, to pierwsza niedziela, druga niedziela mówi o przemienieniu Pana Jezusa na górze Tabor, czyli przywdzianiu nowych szat, prawda? Trzecia niedziela skupiająca nas na znaku życia, kiedy to czytamy Ewangelię o wskrzeszeniu Łazarza. Czwarta niedziela z kolei to Ewangelia o niewidomym pod Jerychem, czyli znak światła znowu nam się tutaj objawia. Więc przypomnienie o tych najważniejszych elementach związanych z katechezą chrzcielną. Gdybyśmy to chcieli na nowo odkryć, przypomnieć sobie te wszystkie znaki, odkryć je na nowo, może wydobyć z przeszłości też i te elementy, które faktycznie były przy naszym chrzcie. A więc znowu wyeksponować świecę chrzcielną. Może gdzieś zachowała się szata, którą zostaliśmy choćby symbolicznie ubrani w czasie naszego chrztu. To by były takie dobre sposoby na to, żeby no właśnie bardziej przygotować się do tego odnowienia chrztu w Wigilię Paschalną.
A postanowienia wielkopostne? Czy jakoś ksiądz stara się akcentować ten aspekt przeżywania Wielkiego Postu? No i czy ksiądz sam stara się mieć jakieś postanowienie na Wielki Post?
Postanowienie wielkopostne, tutaj obawiam się trochę takiego zamknięcia okresu pracy wyłącznie do Wielkiego Postu. Żeby to nie było tak, że w Wielkim Poście pracujemy, a potem już nic nie robimy, no bo Wielki Post się skończy. Tutaj widzę pewne niebezpieczeństwo. Bardziej rozumiem te postanowienia jako stworzenie sobie programu na życie, na to, co będzie w momencie, jak odnowię swój chrzest, narodzę się po raz kolejny, na nowo, to teraz jak to życie będzie wyglądało? I bardziej szukanie właśnie odkrywania tych sposobów nowego życia. Bardziej bym akcentował ten moment nie tyle, żeby w samym Wielkim Poście jakieś tam szczególne postanowienie zrealizować, co skądinąd jest chwalebne, więc nie żeby to, powiedzmy, negować, ale bardziej jako planowanie przyszłości, jak ma wyglądać to moje życie dziecka Bożego.
Rozumiem. A w formacji oazowej spotykamy się w przygotowaniu po drugim stopniu oaz nowego życia z notatnikiem wielkopostnym. Czy ksiądz uważa, że ta forma takiej codziennej pracy jest bardzo pomocna, czy raczej w formacji, gdzie być może można o niej zapomnieć?
Uważam to jako bardzo cenną pomoc. Sam pracowałem z nim wiele lat temu i ciągle do tego notatnika wracam. Ciągle gdzieś tam próbuję coś dopisywać, jakąś kolejną myśl, która się zrodzi w danym roku. Jest to dla mnie też pomoc, no również przez to, że są tam zapiski z wielu lat, można obserwować pewną progresję, prawda, czy też no coś zobaczyć, że można rozwinąć coś, do czegoś wrócić, o czym zapomniałem. Także moim zdaniem jest to kapitalna pomoc.
Funkcjonuje wiele nazw świąt wielkanocnych. Która z tych nazw jest powszechnie obowiązującą w Kościele? Która z tych nazw jest oficjalną nazwą, którą stosuje Kościół w liturgii?
No, mówimy przede wszystkim o świętym Triduum Paschy. Dlatego, że są to te trzy dni, w których faktycznie odkrywamy Paschę, czyli przejście od historii narodu wybranego przez Paschę Jezusa Chrystusa aż po Paschę naszą. I to jest na pewno najbardziej właściwy sposób nazywania tych świąt. Później akcentujemy też Niedzielę Zmartwychwstania. Czasem mówimy o Wielkiej Nocy, co by bardzo mocno podkreślało też właśnie wydarzenie nocy paschalnej, bo ona jest tak naprawdę samym centrum. Bo to zwłaszcza w nocy jest możliwość przeżycia, zwłaszcza jeśli liturgia jest sprawowana w właściwych porach. To przejście od ciemności do światła. To szczególnie noc pozwala ten moment przeżyć. Również w takich znakach zewnętrznych. Ciekawe jest, to niedawno, szczerze powiem, odkryłem, że na zachodzie mówimy o Wielkiej Nocy, a na wschodzie bardziej mówią o Wielkim Dniu. Sam to odkryłem niedawno. Akcent jest na dzień. Ja to bardziej rozumiem w tych kategoriach właśnie takiego bardziej akcentowania życia, tego, co następuje, niż zatrzymywania się tylko no, na określonym momencie. Ale to taki szczegół niedawno zupełnie odkryty.
Ale księże, jeśli dobrze liczę, to dni są cztery. Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielka Sobota i Niedziela Zmartwychwstania.
No, nie do końca oczywiście, dlatego że liturgiczny sposób liczenia polega na tym, że dane wydarzenie, czy dany dzień, uroczystość, święto liczy się od wieczora dnia poprzedzającego, prawda? Dlatego właściwe liczenie to jest od wieczora jednego dnia do wieczora drugiego dnia. I w ten sposób są trzy doby.
To może usystematyzujmy. To znaczy, że pierwszy dzień Triduum Paschalnego zaczyna się
Wielki Czwartek wieczorem i kończy Wielki Piątek wieczorem. Możemy mówić o, w związku z tym, że mówimy trzy dni, prawda, to o trzech takich elementach, które można by było określić mianem Misterium Chrystusa. Prawda? I teraz tak, Misterium Chrystusa ukrzyżowanego celebrujemy od Wielkiego Czwartku wieczora do Wielkiego Piątku wieczora. Zaczyna się od celebracji w znakach sakramentalnych, a kończy celebracją liturgii Wielkiego Piątku na cześć Męki Pańskiej, która wspomina wydarzenie to wielkopiątkowe z góry Kalwarii. Prawda? A więc jest to całe misterium Chrystusa ukrzyżowanego. Po liturgii na cześć Męki Pańskiej Wielki Piątek przenosimy Najświętszy Sakrament do kaplicy wystawienia, którą nazywamy Grobem Pańskim. I od tego momentu zaczyna się świętowanie misterium Chrystusa pogrzebanego, bo składamy Pana Jezusa w grobie, prawda? I ten czas trwa od Wielkiego Piątku wieczora do Wielkiej Soboty wieczora. Cały czas trwamy przy Chrystusie złożonym w grobie. Dlatego jest to dzień ciszy, dzień skupienia, dzień modlitwy, dzień aliturgiczny, gdzie nie sprawuje się żadnej liturgii. A wieczorem Wielkiej Soboty zaczynamy czas świętowania już Zmartwychwstania Pańskiego od mszy Wigilii Paschalnej i kończymy to misterium Chrystusa Zmartwychwstałego, celebrację tego misterium, niż porami wielkanocnymi w niedzielę wieczorem. Więc mamy trzy dni. Od Wielkiego Czwartku wieczora do Wielkiego Piątku wieczora, od Wielkiego Piątku wieczora do Wielkiej Soboty wieczora i od Wielkiej Soboty wieczora do Wielkiej Niedzieli wieczora.
A to znaczy, że Święte Triduum Paschalne to jest jedna liturgia, jedna akcja liturgiczna.
Dlatego, że jest to praktycznie jedno wydarzenie, celebrowanie Paschy. Znaczy wydarzenia, jeśli chodzi o historyczne, oczywiście jest to wiele zdarzeń, wiele sytuacji, wiele momentów. Natomiast w tajemnicy paschalnej to jest jedność. Prawda? Bo trudno by było przeżyć Paschę, czyli inaczej mówiąc przejście, no, gdyby akcentować tylko jeden moment. Przejście to jest pewien proces, co się musi dokonywać w czasie. Dlatego właściwie ta liturgia jest jedną liturgią. Proszę zauważyć, że liturgii Wielki Czwartek, mszy Wieczerzy Pańskiej i liturgii na cześć Męki Pańskiej Wielki Piątek nie kończy się błogosławieństwem końcowym i rozesłaniem zgromadzenia. Prawda? Tak jak gdyby ona miała dalej trwać, to jeszcze nie jest koniec, jeszcze będzie jedno wydarzenie, jeszcze jedno wydarzenie, prawda? Więc to jest pewna całość, dlatego mówimy o integralności tych świąt, tych dni, dlatego tak bardzo to trzeba cały czas podkreślać też.
A błogosławieństwo otrzymujemy dopiero po mszy Wigilii Paschalnej, tak?
Tak, na zakończenie Wigilii Paschalnej. Kończy się ta liturgia i tak błogosławieństwem, bo nawet jeśli jest procesja na zakończenie, to jest błogosławieństwo sakramentalne.
Przejdźmy teraz do Wielkiego Czwartku. W Wielki Czwartek nie sprawuje się w parafiach mszy świętej porannej. Jest tylko tak zwana msza, krzyżma w katedrze razem z biskupem. Jakie jest znaczenie tej liturgii?
To jest jak gdyby preludium do świąt paschalnych, dlatego że jak powiedzieliśmy, święta zaczynają się od wieczora Wielkiego Czwartku, prawda? Od sprawowania przy Wieczerzy Pańskiej. Natomiast msza krzyżma, czy też czasem mówimy msza olejów, jest to msza święta, w której biskup błogosławi, czy wręcz konsekruje oleje używane później przy sprawowaniu sakramentu. Są to oleje, które przygotowuje się do korzystania z nich przez cały następny rok. Tylko praktycznie raz do roku biskup takiego poświęcenia konsekracji dokonuje. I wtedy ten olej przygotowany w wielkich naczyniach proboszczowie zabierają do swoich parafii, co jest takim kolejnym, dodatkowym znakiem jedności w Kościele, prawda? Bo wszyscy, którzy przyjmują sakramenty, przy których używa się olejów, są tymi samymi olejami namaszczani, prawda? Więc to też taki szczególny wyraz, no często niezauważony, a przecież no mający taką bardzo głęboką wymowę. W diecezji jesteśmy jedną rodziną, to jest kościół lokalny, prawda? I praktycznie biskup ma swój udział w sprawowaniu wszystkich sakramentów związanych z namaszczeniem, no bo to on błogosławi i konsekruje dane oleje, prawda? Więc to jest taki bardzo wymowny znak, bardzo szczególny. Poza tym jest to też czas, w którym no, kapłani odnawiają swoje przyrzeczenia kapłańskie składane przy święceniach. Więc jest to też sposób no, na odkrycie ponowne swojego kapłaństwa. No i stąd też czerpanie siły do posługiwania później ludowi Bożemu. Więc jest to taki wstęp, przygotowanie do tego, co ma się dokonywać później, no bo właściwie wszystko zaczyna się od sprawowania sakramentu, ale nie byłoby niektórych sakramentów bez oleju świętych. Więc ten wstęp jest konieczny, żeby potem dalsze wydarzenia miały miejsce.
A czy mimo tych wszystkich obowiązków, które wiążą się z przygotowaniem świąt Triduum Paschalnego, ksiądz uczestniczy, ma możliwość uczestniczenia w tej liturgii? I czy jest ona dla księdza jakąś ważną takim momentem?
Staram się być. Staram się uczestniczyć w tej liturgii jak najbardziej, bo dla mnie samego jest to też przeżycie i taki wstęp do tego, co powiedziałem już wcześniej. Sam to tak przeżywam. Mówię to nie tylko na podstawie, powiedzmy, podręczników i wyczytanej wiedzy, tylko jak sam przeżywam też Triduum Paschy. Więc jak najbardziej, tak.
Przejdźmy teraz do wieczornej mszy świętej, którą już sprawują w swoich parafiach. Jakie jest znaczenie tej liturgii? Co jest jakby myślą przewodnią?
Msza Wieczerzy Pańskiej, bo tak by cały czas trzeba nazywać tą liturgię i pełną nazwę. No wiadomo, przypomina przede wszystkim ustanowienie sakramentów Eucharystii i kapłaństwa. Obydwa się warunkują, więc dlatego też są, powiedzmy, były ustanowione w jednym momencie i to wydarzenie świętujemy. Ale taki akcent szczególny, co wyróżnia tą mszę świętą od wszystkich innych mszy w całym roku liturgicznym, jest to podkreślenie miłości, że Chrystus złożył swoją ofiarę z miłości do człowieka, do ludzi. I ta miłość nas inspiruje. To wszystko, co wydarzyło się potem, skądinąd okrutna męka i śmierć Pana Jezusa, ale ona staje się zrozumiała, czy możemy inaczej na nią popatrzeć właśnie przez pryzmat miłości, która była motywem działania Jezusa. I tej miłości szczególnie Pan Jezus uczy nas w tym geście, kiedy pochyla się do nóg apostołów i umywa te nogi. To jest no, najbardziej wyjątkowy moment tego. W żadnej innej liturgii w ciągu całego roku nie ma tego obrzędu, który przypomina, jak Pan Jezus pochyla się do stóp apostołów. I dlatego też tak ważnym momentem w czasie sprawowania tej liturgii jest ów obrzęd umywania nóg. Osobiście przeżywam go zawsze bardzo głęboko. Bardzo głęboko, kiedy pochylam się nad nogami moich parafian. Uświadamiam sobie, że moja posługa to przede wszystkim ma być posługa miłości. Jeżeli składam swoje życie w ofierze, to nie dlatego, że robię z siebie męczennika i nie wiem jakiego dobroczyńcę, tylko właśnie to jest służba wynikająca z miłości. To jest ten najważniejszy motyw. Dlatego też no, tak ważne jest, żeby ten obrzęd był sprawowany, choć prawdą jest, że księgi mówią, że można ten obrzęd opuścić. Ale ja sobie nie wyobrażam, żeby na mszy Wieczerzy Pańskiej nie było obrzędu umywania.
Czyli nie jest ono obowiązkowe?
Nie.
Dlaczego w czasie po mszy Wieczerzy Pańskiej Wigilii? Jeszcze raz. Proszę Państwa, dlaczego po mszy Wieczerzy Pańskiej opróżnia się tabernakulum, zajmuje się obraz... Dlaczego po mszy Wieczerzy Pańskiej opróżnia się tabernakulum, zdejmuje się obróz z ołtarza? Co to ma wyrażać?
Msza Wieczerzy Pańskiej, tak jak nazwa mówi, jest to msza, gdzie akcent na wieczerzy jest bardzo silny. No to wynika z, prawda, nawiązania do ostatniej wieczerzy. Ten szczególny znak ucztowania, który... No jest zaakcentowany przez stół, przez obóz, przez uroczyste otoczenie tego wszystkiego, co związane jest właśnie z ucztowaniem. I teraz celebrowanie liturgii, celebrowanie misterium Pana Jezusa ukrzyżowanego, umęczonego zaczyna się właśnie od tego znaku sakramentalnego, od znaku uczty. Natomiast kończy się, jak powiedziałem wcześniej, celebrowaniem liturgii na cześć Męki Pańskiej Wielki Piątek. Ale liturgia na cześć Męki Pańskiej Wielki Piątek nie jest już celebrowaniem Eucharystii. Tylko Komunii Świętej, możliwość Komunia Święta, możliwość zjednoczenia się z Panem Jezusem Eucharystycznym jest z wykorzystaniem tych postaci eucharystycznych konsekrowanych w czasie mszy Wieczerzy Pańskiej. I teraz dlatego przenosi się ten Najświętszy Sakrament do kaplicy, którą popularnie nazywamy ciemnicą, która ma przypominać więzienie Pana Jezusa, wszystko to, co jest związane z Jego męką, a więc biczowanie, koronowanie cierniem, później Jego kroczenie drogą krzyżową ku temu ostatecznemu wydarzeniu, jakim było Jego ukrzyżowanie. To wszystko sprawia, że przypomina nam, że Pana Jezusa nam zabrali. Zabrano nam oblubieńca. Dlatego Kościół przeżywa takie ogołocenie. Ołtarz jest odkryty, nie jest przygotowany do uczty. Tabernakulum jest puste. No, nic nie ma, zabrali nam Pana. Czekamy, aż wróci do nas znowu. I to właśnie to adorowanie Najświętszego Sakramentu w kaplicy, tak zwanej ciemnicy, jest tym czasem, no właśnie, bycia z Nim, kiedy On jest oddzielony od nas, kiedy czekamy na Jego powrót. Dlatego to ogłoszenie tak bardzo mocno przejawiające się w znakach, znikają świece. No to wszystko, co wcześniej towarzyszyło uczcie, a teraz ołtarz jest ogłoszony, jest wszystko puste. Czekamy na Pana. To też jest taki sposób dla przeżycia owego przejścia. Od czasu byliśmy z Panem, teraz nam go zabrali, przeżywamy pustkę, przeżywamy ból, nie ma Pana. Czekamy, aż wróci, do momentu, kiedy znowu spotkamy się z Nim we mszy świętej Wigilii Paschalnej. Znowu radość jest znowu pośród nas.
Ostatnio przeczytałem także w takim opracowaniu o Triduum Paschalnym, że w Wielki Czwartek w kościołach wszystko staje się nowe. Że to zdanie jest bardzo adekwatne. Co to znaczy?
No dosłownie, bo całe życie Kościoła zaczyna się od Triduum Paschy. Zaczęło się od Paschy Jezusa oczywiście, ale teraz każdego roku odnawiamy te wydarzenia. W związku z tym też, no już powiedziałem wcześniej, następuje błogosławienie olejów. Stare oleje się już usuwa, od tego momentu zaczynamy używać nowych olejów, prawda? Przed mszą Wieczerzy Pańskiej tabernakulum się opróżnia. Jest puste, bo od tego momentu jest konsekrowany chleb i od tego momentu znowu wszystko się zaczyna. Wszystko staje się nowe. My też w noc Paschy mamy się na nowo narodzić. Stać się po raz kolejny nowymi ludźmi. Bo to nie jest tak, że ontologicznie oczywiście my się stajemy nowymi ludźmi na chrzcie święty. Ale praktycznie my to musimy ciągle odnawiać. To nie da się powiedzieć, że raz odnowione już na zawsze będzie istnieć. No bo niestety w tym świecie wszystko ulega zniszczeniu, wszystko przemija. Jeżeli się, przepraszam, że takiego porównania użyję, ale No jeżeli się na przykład wyremontuje dom, to nie jest tak, że on już jest na zawsze remontowany. Po jakimś czasie znowu go trzeba remontować i znowu go odnawiać. Nie ma tak, że zawsze coś będzie, bo w tym świecie, jak mówię, wszystko przemija, wszystko ulega zniszczeniu. Dlatego my też potrzebujemy tego nieustannego odnawiania. Stąd też i no, ten bardzo, bardzo wymowny, wymowny sposób uświadomienia, że od tego momentu życie Kościoła się zaczyna, od Paschy. Proszę też zauważyć, że co prawda jest to znak bardziej dotyczący Wigilii Paschalnej, ale, no, ale już w tym momencie, jeśli mowa jest o tym nowym. W Kościele nie pojawia się Pascha z wypisaniem bieżącego roku, cyfr związanych z bieżącym rokiem, nie pojawia się 1 stycznia. Tylko pojawia się właśnie w czasie świąt paschalnych, prawda? Dopiero wtedy pojawia się nowy Pascha.
A czy powinniśmy przeżywać w rodzinach specjalną agapę w wieczorze, specjalną wieczerzę w Wielki Czwartek?
Jest to bardzo wskazany zwyczaj. Może stosunkowo rzadko praktykowany. Ale przecież, kiedy zasiadamy do stołu uczty Wieczerzy Pańskiej z Panem Jezusem, dlatego, że no wtedy wszyscy już powinni być wyspowiadani, prawda? Żeby móc zasiąść do stołu z Jezusem przed mszą Wieczerzy Pańskiej. Nie daj Boże odkładać spowiedzi świętej na Wielki Piątek, Wielką Sobotę, bo jak przeżywać zjednoczenie z Panem Jezusem, jak trwamy w grzechu? Od początku jesteśmy z Nim, żeby razem z Nim przeżyć Paschę, również swoją. Więc jeśli zasiadamy z Jezusem do stołu Eucharystii, to a motywacją do tego zasiadania jest miłość, no to potem chcemy tą miłość, to co przeżyliśmy w liturgii, w czasie liturgii w Kościele, przenieść na dom rodzinny. Dlatego dobrze jest, naprawdę jest to bardzo cenny zwyczaj, jeżeli po powrocie z mszy Wieczerzy Pańskiej cała rodzina zasiada przy dekorowanym stole. Tu nie chodzi o wystawność. Chodzi o to, żeby przeżywać świąteczny czas. Rozpoczynamy święta paschalne, więc rozpoczynamy go od zasiadania do stołu, czyli tego znaku, który nas łączy. Jesteśmy połączeni miłością. Dzielimy się tym samym chlebem, tym samym posiłkiem. On nie musi być wystawny, powtarzam, ale niech będzie uroczysty. Niech będzie nawiązaniem do tego stołu Eucharystii, który przy którym przed chwilą zasiadaliśmy. To też nam potem bardziej pomoże w przeżywaniu no, tych kolejnych dni, a już wybiegając w przyszłość, no Wielki Piątek jest dniem ogołocenia, takiego no, uświadamiania sobie męki, kiedy towarzyszy post. To wszystko no, sprawia, że przeżywamy taki moment uniżenia, prawda? Kenozy, by to mądrze powiedzieć. Ale żeby to przeżyć, to najpierw jest ważne, jesteśmy razem. Razem świętowaliśmy, razem zasiadamy do stołu, razem się miłujemy. To jesteśmy w stanie wszystko przejść. I potem dzięki temu radość zasiadania do stołu wielkanocnego, który już będzie znacznie obficiej zastawiony. Ale to zasiadanie do stołu będzie taką klamrą. Tak jak zasiadamy do stołu w Kościele, do stołu Eucharystii, Wielki Czwartek na mszy Wieczerzy Pańskiej, potem szczególnie uroczysta msza Wigilii Paschalnej, tak samo zasiadanie do stołu w rodzinie po mszy Wieczerzy Pańskiej i zasiadanie do stołu w rodzinie przy śniadaniu wielkanocnym tworzy taką klamrę zasiadania do stołu, kiedy wzajemnie obdarowujemy się miłością. No i to też pokazuje, że cały ten czas to jest jedno święto. Usiedliśmy do stołu i skończyliśmy siedzeniem przy stole znowu, prawda? To jest jedno święto.
Jak mówimy o tej klamrze, o tym, że to jest jeden czas, czy też nasze codzienne życie przez Triduum Paschalne, nie ten czas liturgii, w której jesteśmy, też powinien mieć swój inny rytm niż cały rok?
Jestem przekonany, że tak. Całym nieszczęściem naszym jest fakt, że no niestety dla wielu ludzi te dni są dniami roboczymi. I to na pewno bardzo utrudnia przeżycie świąt paschalnych. Niestety, Wielki Piątek ciągle jest dniem pracy dla większości ludzi. Niektórzy co prawda próbują, świadomi jak bardzo ważne są te dni, próbują sobie to inaczej rozwiązać, nie wiem, biorą na przykład dzień urlopu, prawda, żeby praktycznie no, nic nie zakłócało przeżywania tych świąt. No, ale nie wszyscy takie możliwości mają, nie dla wszystkich jest to możliwe. To jest nieszczęście, że najważniejsze dni w roku, największe święta, no niestety nie są wolne od pracy. Dlatego też no, dla wielu ludzi jest to trudne, ale na pewno powinno to być takie inne przeżywanie. Jeżeli powiedziałem, że msza Wieczerzy Pańskiej szczególnie akcentuje moment uczty i potem to zasiadanie do stołu takiej uczty agapy rodzinnej, no to ten wspominanie Eucharystii, zasiadania do stołu, to głównie jest czas do północy. Prawda? Ale od północy zaczynamy już towarzyszenie Panu Jezusowi, który jest w więzieniu po prostu. Nazywamy to poprawnie ciemnicą. Prawda? I to jest czas ogołocenia, czas, w którym no, jak człowiek jest w więzieniu, to jest pozbawiony wielu, wielu dogodności. Prawda? I dlatego też my także staramy się ten czas, skoro chcemy być zjednoczeni z Jezusem, przeżyć w takim właśnie ogołoceniu, a więc w poście. Że sobie odmawiamy różnych pokarmów, ilość jest znacznie mniejsza. To wszystko, co regulują przepisy o poście, prawda? Tak samo też w tym wymiarze zewnętrznym, no, powinien być to też taki czas ogołocenia, gdzie w domu, nawet jeżeli zasiadamy do posiłku, no bo też jest konieczny, prawda? To, no to ten stół jest bardzo skromny, a może nawet wręcz ogołocony, prawda? Kiedy na pewno nie korzysta się z jakichś środków przekazu, z jakichś odtwarzaczy muzyki, chcemy ten czas przeżyć jak najbardziej w skupieniu, towarzyszyć Jezusowi, który jest uwięziony, który cierpi. Chcemy to cierpienie przeżywać z Nim, przez to i nasze ogołocenie. My też sobie odmawiamy różnych przyjemności właśnie po to, żeby bardziej doświadczyć tego bycia z Jezusem cierpiącym. No a cóż powiedzieć o Wielkiej Sobocie, kiedy to Pan Jezus jest złożony do grobu. Myślę, że nieszczęściem jest dzisiejszego człowieka, że tajemnica śmierci jest jak gdyby poza nami. Człowieka umarłego wywozi się do kostnicy, umiera w szpitalu, później się wywozi jego szczątki doczesne do kostnicy. Gdzieś ta tajemnica śmierci znika z naszych oczu. My jej nie potrafimy już celebrować. No, podejrzewam, że niestety i stąd też brak szacunku dla życia i dla śmierci w konsekwencji. Natomiast no, kiedyś tak było, prawda, że ciało zmarłego spoczywało w domu i cała rodzina oczekiwała na moment pogrzebu. To był czas, kiedy czuwano przy zmarłym, kiedy zasłaniano okna, kiedy nie używało się żadnych odtwarzaczy, żadna muzyka nie było, nawet głośnych rozmów się nie prowadziło. Przynajmniej na miarę możliwości, prawda? Bo jest zmarły wśród nas. To jest bardziej czas refleksji, wspominania tego człowieka i modlitwy o jego zbawienie, oczekiwany na pogrzeb. W związku z tym, że tego na zewnątrz często jesteśmy już pozbawieni, to może przynajmniej warto wrócić do świadomości tego Wielką Sobotę. Nasz Pan, Król Wszechświata, został złożony do grobu. Śpi, bo wiemy, że za niedługo wstanie, zmartwychwstanie, prawda? Ale no, to trzeba się pogrążyć w ciszy, w rozważaniu. Uświadomienie sobie, co On dla nas dokonał. Uświadomienie sobie, jaka powinna być konsekwencja mojego życia. Później z Nim już zmartwychwstałem. Kiedy ja też zmartwychwstanę do nowego życia w noc Paschy, kiedy narodzę się powtórnie przez odnowienie chrztu. Bardziej to jest właśnie na to czas poświęcony. Na pewno nie na zabieganie, na mnóstwo spraw związanych z życiem doczesnym. Aczkolwiek no, w jakiejś mierze trzeba to sobie zorganizować. Ale to trzeba pomyśleć o tym znacznie wcześniej, przed rozpoczęciem Triduum, żeby potem już rzeczywiście wykonywać tylko i wyłącznie rzeczy niezbędne. To, co naprawdę jest już konieczne w tym czasie. Ale przez to te dni w domu rodzinnym no, też powinny zupełnie inaczej wyglądać, prawda? Bo to jest, powtarzam jeszcze raz, gwarantem tego, że doświadczymy no, niezwykłej radości, że te święta rzeczywiście staną się dla nas impulsem potem no, na cały rok do tego, żeby żyć jako dzieci Boże.
Przypominam, że podejmujemy rozważania na temat Triduum Paschalnego. Do rozmowy wrócimy po przerwie.